To niewątpliwie człowiek posłuszeństwa. Bóg od niego oczekiwał, Bóg mu mówił, on to bezapelacyjnie wykonywał. Gdy go wzywał z Mezopotamii, wezwał z Mezopotamii, Abraham poszedł. Potem, gdy nawet zażądał ofiary z jego syna, Abraham był absolutnie posłuszny. A więc cechą tego lidera było posłuszeństwo. Bóg także chce i w nas wyrobić tę cechę, jaką jest posłuszeństwo. Gdy z kolei patrzymy na Mojżesza i zastanawiamy się, jakimi cechami ten człowiek się charakteryzował, to nasuwa się nam ta przednia, ta pierwsza cecha jego charakteru, a była nią pokora. Powiada sam Bóg, że nie ma na świecie innego człowieka, który byłby równie pokorny jak Mojżesz. A więc Mojżesz. I cecha, jaką jest pokora, jest czymś, co Bóg w sposób także szczególny honoruje. Jest powiedziane, że on jest Bogiem wielkim, wyniosłym, ale mieszka z tymi, którzy są skruszonego i pokornego serca. Upokorzy się mój lud, będzie wzywał imienia mojego, to ja z niebios modlitwy ich wysłucham. A więc Bóg poszukuje w postawie liderów także pokory. Także pokory. A zatem, jeśli chcesz, aby cię Bóg wywyższał, bądź pokornym. Spójrz na Pana Jezusa, będąc Bożym Synem. Nie poczytywał sobie tego za, jak jest napisane w Starym Testamencie, za drapiestwo, albo nie usiłował być równy Bogu, ale ukorzył się, stając się najpokorniejszym, stając się pokornym. Dlatego Bóg wielce go wywyższył. A więc w przypadku Mojżesza Bóg nam pokazuje na pokorę. Gdy idziemy dalej, możemy zapytać, a co Bóg nam pokazuje w przypadku Jozuego? Jeśli chodzi o Jozuego, to niewątpliwie jego odwaga, by iść naprzód i naprzód, zdobywać niezdobyte tereny, aby odbierać ziemię obiecaną tym, którzy ją okupowali. A więc odwaga Jozuego. Gdy zastanawiamy się nad Elizeuszem, nad jego cechą, to stwierdzamy bezradność. On nie widział w sobie żadnych możliwości. Dlatego, gdy Eliasz go zapytał, co chcesz, abym ci uczynił, jego odpowiedź była natychmiastowa, aby dwójnasobne namaszczenie, które spoczywało na tobie, spoczęło i na mnie. On był świadomy, że sam o własnej mocy niczego uczynić nie może. I lider musi być tego świadomy, że mimo jego wykształcenia, mimo zdolności, jest niewydolny sam w sobie. W związku z tym musi podnosić oczy ku górze, skąd pomoc przychodzi i liczyć na tego, który go powołał. I tak praktycznie rzecz biorąc, w każdym liderze Bóg nam ukazuje pewne szczególne cechy. I wśród tej całej plejady, albo jak mówi list do Hebrajczyków, zastępu świadków spośród tych wszystkich, ja jakoś szczególnie sobie umiłowałem lidera, o którym chciałbym w ostatniej godzinie mojego rozważania z wami porozmawiać. I tym takim moim umiłowanym, wzorcowym liderem jest Nehemiasz. Dlatego pastor podpowiadał, że na N. I rzeczywiście Nehemiasz jest tym moim liderem, od którego bardzo często czerpię inspirację i zachętę do tego, aby się na nim wzorować. I wzoruje się na Nehemiaszu. I może zapytacie, cóż takiego szczególnego uczynił, co takiego osobliwego uczynił Nehemiasz, skoro uważasz go za takiego wzorcowego lidera? Skoro jego księgę Nehemiasza uważasz za podręcznik dla liderów. Podręcznik, z którego każdy lider powinien się czegoś uczyć albo studiować tę księgę, by się uczyć od Nehemiasza czy z tej księgi, z księgi liderowania. Cóż takiego uczynił Nehemiasz? Niewątpliwie Nehemiasz uczynił dwie bardzo ważne rzeczy. Dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, wyprowadził setki ludzi z niewoli babilońskiej. Wyprowadził setki ludzi z niewoli babilońskiej. I chciałoby się powiedzieć tak, daj Boże, abyśmy chcieli być liderami nie po to, żeby nosić tytuły, przyjęła się jakaś tytułomania, biskup, arcybiskup i tak dalej, ale nie w tytułach rzecz, nie w tytułach. Ja zawsze powtarzałem i powtarzam, dla mnie najważniejszym, najprzyjemniejszym tytułem jest brat. Prezbiterem byłem, minęło. Pastorem jestem, minie, ale bratem pozostanę. Dlatego to jest najtrwalszy tytuł. Nie hołduję, tak jak powiedziałem, tytułomanii. Marzy mi się, bym jako lider, i to powinno być także marzeniem każdego lidera, by wyprowadzić, jeśli już nie setki, choć przecież i to jest możliwe, to dziesiątki ludzi z Babilonu. Z Babilonu, jakim jest ten świat. Wyprowadzić dziesiątki ludzi, bo po to się stajemy liderami. I na każdej pozycji niezależnie od tego, jakimi liderami jesteśmy, taki powinien przyświecać nam cel. Jako pastorzy taki cel powinien nam przyświecać. Liderzy młodzieżowi taki cel powinien nam przyświecać. Liderzy uwielbiania także taki cel wam powinien poprzyświecać. Tak powinniście usługiwać, tak powinniście służyć, żeby wasze usługiwanie zachęcało ludzi, inspirowało ludzi i pociągało ludzi. A więc takie powinno być usługiwanie. Jeśli ktoś sobie stawia inne cele, choćby taki, że zrealizuje swój plan albo będzie tak, jak ja chcę, to niechże się pożegna raczej z rolą lidera. Naszą służbą liderów jest takie usługiwanie, by wyprowadzić ludzi z Babilonu. I nie będziemy swoich racji stawiać na pierwszym miejscu, naszych ambicji przeprowadzać, ale będziemy się podporządkowywać wszystkiemu, co posłuży ludziom, by wyszli z Babilonu. Nie ma takiej służby, która by temu nie była poświęcona, której by priorytetem nie było właśnie wyprowadzenie ludzi z Babilonu. Takiemu celowi także poświęcił się Nehemiasz. Drugim celem, drugą rzecz, którą Nehemiasz zrobił, to nie tylko tych ludzi wyprowadził z Babilonu i pozostawił ich na ulicy. Bo czasem się zdarza, że taka, gdzieniegdzie panowała kiedyś moda, a czasem przychodzili do mnie ludzie i mówili: pastorze, dzisiaj 10 osób podczas mojej usługi na ulicy przyjęło, 10 osób przyjęło Jezusa. Pytam się, jak to zrobili? A powtórzyli za mną wyznanie pokutne. Pokutuję i tak dalej, przyjmuję. Pytam, a gdzie ci ludzie są? No nie wiem, gdzie są, no tam są, gdzie byli. No a i do dzisiaj tych ludzi nie widać. No to nie, rzecz nie do tego się sprowadza, żeby tylko kogoś nakłonić do wyznania, do powtórzenia pokutnej modlitwy. Bo potem tego nie wiadomo, czy to chrześcijanin, czy nie chrześcijanin. No on niby pokutował, niby nie pokutował. Wyznawał, ale co z tego? Nehemiasz wyprowadził tych ludzi, nie pozostawił ich gdzieś na pustyni oddzielającej Babilon od Palestyny, od Jerozolimy, tylko ich przyprowadził do Jerozolimy. I twoją rolą jako lidera jest nie tylko wyprowadzać ludzi z odmętów tego świata, ale przyprowadzać ich do duchowej Jerozolimy, jaką jest zbór. Jakim jest zbór. A więc tutaj musisz przyprowadzać swoich niewolników, których uwolniłeś, aby tutaj oni mogli wzrastać, aby tu mogli rość, aby tu mogli dojrzewać, aby tutaj dalsza praca była nad nimi wykonana. Po trzecie, możemy także powiedzieć, że Nehemiasz nie tylko wyprowadził, przyprowadził, ale także obudował Jerozolimę murem zabezpieczającym. Było wiele wyłomów poczynionych przez Nabuchodonozora w murach Jerozolimy, ale Nehemiasz odbudował mury Jerozolimy, zabezpieczył Jerozolimę murami, aby, powiedzmy, wróg nie wchodził do Jerozolimy. A to w sensie duchowym ma takie oto znaczenie, że jako liderzy mamy otoczyć duchową opieką ludzi, aby wróg ich nie porywał z powrotem do Babilonu. Aby nie wchodził wróg przez zburzone mury, zabezpieczyć im ochronę. I te wszystkie trzy warunki Nehemiasz wykonał, wypełnił. Dlatego moim wzorcowym liderem jest Nehemiasz. Nehemiasz ze względu właśnie na te rzeczy, które zrobił. I warto w związku z tym zadać sobie pytanie. Kim był Nehemiasz, skoro Bóg go tak potężnie użył? Kim był Nehemiasz, skoro Bóg go tak potężnie użył? Możemy powiedzieć tak, jeśli chodzi o Nehemiasza, że Nehemiasz był niewolnikiem. Jego ojciec Hakiliasz został uprowadzony przez Nabuchodonozora do niewoli babilońskiej. I praktycznie rzecz biorąc, Nehemiasz się urodził w niewoli babilońskiej. Nigdy nie oglądał swojej ojczyzny, nigdy nie oglądał Jerozolimy, nigdy tam nie był. Nie wiedział, jak wygląda Jerozolima, nie wiedział, jak wygląda jego ojczyzna, jego ojców. Nie wiedział. Urodził się jako niewolnik. Jako niewolnik służył na dworze króla Artaksesa. Był pod czaszym, podawał królowi wino. Inaczej mówiąc, był królikiem doświadczalnym. Zanim król wypił czaszę wina, najpierw próbował tego wina właśnie Nehemiasz. I gdyby było to wino zatrute, gdyby ktoś chciał otruć króla, podając zatrute wino, to pierwszym, który by został otruty, to byłby Nehemiasz. A więc był pod czaszem. W związku z tym możemy powiedzieć, że Nehemiasz nie należał do kasty kapłańskiej, że Nehemiasz nie należał do kasty lewickiej, a więc tych wyróżnionych. Możemy dalej także powiedzieć, że nie posiadał Nehemiasz jakiegoś szczególnego wykształcenia, jeśli w ogóle jakiekolwiek posiadał. Nie posiadał. Był zwykłym, prostym człowiekiem, był sługą, niewolnikiem, a mimo tego Bóg go potężnie użył. Bóg go potężnie użył. I z tego wypływa pewna ważna lekcja. Lekcja ta uczy nas, że niezależne to jest od tego, kim byli nasi przodkowie. Przodkowie Nehemiasza byli niewolnikami. Nieważne jest to, kimkolwiek my nawet jesteśmy, co wykonujemy, czy pracą fizyczną się trudnimy, czy cokolwiek innego czynimy. Nieważne jest aż tak bardzo to, czy mamy jakieś uniwersyteckie wykształcenie, czy nie. Choć są to rzeczy może ważne, pomocne, ale one nie stanowią o tym, czy Bóg się może nami posłużyć, czy Bóg się nami nie może posłużyć. Czy może, czy nie może. Nie pochodzenie, nie nasz zawód aktualnie sprawowany, ani też nawet nasze wykształcenie. One nie decydują o tym, czy Bóg nas użyje, czy nie. To nie decydowało w przypadku Nehemiasza. Co więc decydowało o tym, że Bóg użył Nehemiasza? Co decydowało? Jak powiadam, niewykształcenie. Jak powiadam, niepochodzenie. Jak powiadam, nieaktualnie wykonywany zawód. To nie miało znaczenia. U Boga tego rodzaju rzeczy nie mają znaczenia. Dlatego wierzę, że Bóg może użyć zwykłego, prostego człowieka, który jest nawet analfabetą. Bo kimżeż był Smith Wigglesworth? Analfabetą. To żona, gdy się ożenił, uczyła go czytać na podstawie Biblii. A jakżeż potężnie Bóg tego człowieka użył. A więc nie wykształcenie. Był zwykłym hydraulikiem, prostym, zwykłym człowiekiem, który potrafił tam coś, rury skręcać, a jednak Bóg go potężnie użył. I widzicie, kochani, no to mi się trochę kłóci z dzisiejszym poglądem na liderstwo, na liderowanie. Dzisiaj, żeby zostać liderem, trzeba się wykazać dyplomami, co najmniej jednym dyplomem, uniwersytetami, co najmniej jednym uniwersytetem. Trzeba się wykazać tytułami, magistrem, musi się mieć magisterium albo przynajmniej WST skończone, albo jeszcze coś. Ale Bóg okazuje się nie patrzy na to, czy przed naszym nazwiskiem jest MGR, czy DR, doktor, czy jak tam jeszcze. Bóg nie patrzy na to. Bóg patrzy na coś absolutnie innego. I możesz być potrójnym doktorantem, możesz być poczwórnym magistrem, a Bóg się tobą nie posłuży. A możesz mieć zwykły, możesz w ogóle nie mieć wykształcenia, a powiedzmy co najmniej to podstawowe, bo to każdy musi mieć, ale Bóg się może tobą posłużyć. Nehemiasz nie mógł się poszczycić, że przed jego nazwiskiem są tytuły. Nehemiasz nie mógł się poszczycić tym, że z wysokiego rodu się wywodzi lewickiego, kapłańskiego. Nehemiasz nie mógł się poszczycić tym, że ma wysoką pozycję. Nie, był po prostu niewolnikiem, królikiem doświadczalnym, a jednak Bóg się nim posłużył. Co zadecydowało o tym, że Bóg się posłużył Nehemiaszem? Mogę powiedzieć tak, że Bóg się posłużył Nehemiaszem, dlatego, że ten człowiek, że on miał charakter, niezwykły charakter. Powiedzmy sobie tak, ten zwykły człowiek, jakim był Nehemiasz, miał jednak niezwykły charakter. I Bóg się posłużył Nehemiaszem ze względu na jego charakter. Pozwólcie mi zrobić teraz małą dygresję. Większość współczesnych szkół i seminariów główny nacisk kładzie na wiedzę. Na wiedzę. Uczą, wkładają, uczą. I czasem jest tak, że ci, którzy wkładają, nawet nie wierzą w Boga. Że ci, którzy wkładają, mają zepsuty charakter. Choć są profesorami, choć wiedzę mają, ale charakter jest wypaczony. Stąd, myślę, ukuło się to powiedzenie, dzięki Bogu, chat zakończyłem i wiarę zachowałem. A więc takie jest dzisiaj pojęcie. No i muszę powiedzieć więcej. Podobnie i zbory. Może nie w naszym kraju, może to nie jest jeszcze typowe dla naszego kraju, ale gdzie indziej to jest typowe. Podobnie i zbory. Poszukują liderów elokwentnych, poszukują liderów wykształconych, poszukują liderów pełnych mocy, ale rzadko analizują ich charaktery. A może się okazać, że można mieć wykształcenie, można mieć pełną wiedzę, a mieć absolutnie zdegenerowany charakter, zepsuty charakter. I muszę powiedzieć tak, że w swej proroczej wizji Biblia przepowiedziała, że w ostatecznych dniach pojawi się moda na przywódców, ale przywódców, którzy nie będą mieli dobrego charakteru, bez charakteru. Świat nie interesuje się, kim człowiek jest. Możesz być homoseksualistą, możesz być degeneratem, możesz. Obyś tylko był ponadprzeciętny, jeśli chodzi o wiedzę, o poznanie. Obyś tylko miał konto, obyś tylko potrafił. Ale jak jest twój charakter, to nie ma znaczenia. Ale w Kościele Bożym tego typu myślenie, tego typu postawy są nie do przyjęcia. Kościół winien składać się z ludzi pełnych mocy, a przy tym z ludzi prawego charakteru. Liderzy tym się powinni charakteryzować. Pełni mocy ducha, pełni namaszczenia, ale przy tym prawego charakteru. Prawy charakter. Dlaczego? No bo ci, którym usługuje, tak jak powiedziałem, odwzorowuje to, kim jest, na tych, którym usługuje. Jeśli on jest nieprawego charakteru, to prawdopodobnie zaraz pójdzie to dalej, na tych, którym usługuje. A zatem winniśmy, jeśli to od nas zależy, jeśli jesteśmy liderami już w służbie, i mamy za zadanie prędzej czy później powoływać następnych liderów do dalszego posługiwania. Mniej uwagi zwracajmy na ich dyplomy, bardziej zwracajmy uwagę na ich charakter. Bardziej zwracajmy uwagę na ich charakter. Ja już stosunkowo niedawno powiedziałem moim braciom, którzy są w służbie po mnie. Słuchajcie, kochani, zaklinowaliśmy się. Jeśli tak dalej będzie, to Kościół nie będzie się rozwijał. Czym rzecz? Zapytano. Ano w tym, że mamy miejsca w Polsce, gdzie są praktycznie zbory. Ja mam w tej chwili na myśli jeden zbór, jedną wspólnotę, gdzie jest około 30 osób, która się zgromadza, która odbywa swoje spotkania w tygodniu i w niedzielę i prowadzi ją zwykły, prosty górnik. Górnik, który stworzył tę społeczność, który ma już ponad 50 lat. I proponowałem mu, żeby przekształcić tę grupę w zbór. Zbór, żeby on był automatycznie pastorem tego zboru. No ale problem polega na tym, że on nie zdał egzaminów na diakona. Nie może być więc pastorem. Się pytam, to ważniejsze jest zdanie egzaminu niż to, co on zrobił? To jest ważniejsze, to, co zrobił, czy zdanie egzaminu? A gdy z nim rozmawia, on mówi, pastorze, ja już mam tyle lat, no gdzie ja będę takie sterty książek wertował, żeby zdać egzamin? Mówi, a po co mi to zresztą jest potrzebne? Ja i tak tę grupę założyłem, tę grupę powołałem, oni chcą mnie słuchać i bez tytułu diakon, a więc ja nie mam już zainteresowania, głowa nie ta, żeby wkuwać. No i co? I zaklinowaliśmy się. Moglibyśmy jeden zbór mieć więcej w Polsce. No ale nie, bo ten, który ten zbór założył, nie zdał na diakona. I w związku z tym, a nasze prawo mówi, że pastor jest powoływany z grona duchownych. No i on nie jest duchowny. Ale skoro go Bóg użył, to czy mamy powiedzieć, Boże, nie, Ty się pomyliłeś, tego użyłeś do założenia tej grupy, a on nie jest duchownym? Zaklinowaliśmy się, klinujemy się. Zapędziliśmy się w kozi róg. I muszę teraz braci z Rady Kościoła przekonywać, mam nadzieję, że mi się uda, wykorzystam tę sytuację, że są jeszcze zdezorientowani, bo są dopiero powołani. Może mi się uda, że nadadzą mu tytuł diakona bez egzaminów. Ale czy mi się uda? Nie wiem. W lutym o tym się zadecyduje. No w każdym razie takie są sytuacje. Takie są czasem anormalne sytuacje, bo my patrzymy akurat nie na to, na co patrzy Bóg. Bóg patrzy, zdaje się, bardziej na serce, a my bardziej na to, co zewnętrzne. Nieprawdaż? No, więc kochani, mówię, możesz być przez Boga użyty, mimo że nie posiadasz tego czy tamtego. Nie spełniasz warunków jakiegoś tam kościoła. Bóg cię może jednak w potężny sposób użyć. I pytanie brzmi następująco. Patrzę na zegar i w ekspresowym tempie. Na czym polegał ten prawy charakter Nehemiasza? Na czym polegał ten prawy charakter Nehemiasza, który jak gdyby otworzył drzwi Bogu, aby Bóg się nim posłużył? Na czym ten prawy charakter polega? Gdy analizuję początki służby Nehemiasza, to zauważam takie cztery podstawowe cechy tego wzorcowego lidera. I prawdopodobnie, jeśli ktoś tych cech nie posiada, Bóg się nim posłużyć nie będzie mógł i nie posłuży. Jeśli macie otwartą księgę Nehemiasza, to bardzo proszę, otwórzcie pierwszy rozdział, by zobaczyć te fundamentalne, podstawowe cechy lidera albo kandydata na lidera, którym w tym przypadku był Nehemiasz. Nehemiasz, zanim stał się liderem, najpierw Bóg odkrył w nim takie cztery szczególne cechy. Przeczytajmy od pierwszego wiersza. Słowa Nehemiasza, syna Halkiasza, gdy w miesiącu Kislew roku 20 przybywałem w twierdzy Susa, przyszedł jeden z moich braci Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. I teraz chciałbym to szczególnie zaakcentować. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Kochani, chciejcie się wczuć w sytuację tego człowieka. On nigdy Jerozolimy nie widział. On się urodził na obczyźnie. Nigdy nie widział Jerozolimy. Urodził się na obczyźnie. Ale gdy był na dworze króla, gdy pełnił tę posługę, o której mówiłem, ktoś z jego braci, Hanani, wróciwszy z Jerozolimy, powiedział mu, w jakiej sytuacji znajdują się ci biedni ludzie, których Nabuchodonozor nie uprowadził do niewoli. A przypominam, że Nabuchodonozor pozostawił ślepych, kalekich, niedołężnych i starców. Wszystkich innych uprowadził do niewoli. A zatem sama bieda, samo nieszczęście pozostało tam w Jerozolimie. I oto wieść o tym dotarła do Nehemiasza. Co mógł zrobić Nehemiasz? Jaką postawę zająć? Mógł powiedzieć, a cóż, no trudno. No trudno, ja, najważniejsze, żebym ja był przy żłobie. Najważniejsze, żebym ja zabezpieczył swój byt. Ja się nie mogę myśleć o tym, co tam gdzieś w Jerozolimie. Ja muszę dbać o siebie. Ja muszę dbać o swoje poletko, żeby nie zarosło. Ja muszę się starać, żeby królowi się podobać. A mógł nawet powiedzieć inaczej. No tak, zgrzeszyliście. Gdybyście byli nie zgrzeszyli, Bóg nie posłałby Nabuchodonozora, żeby was uprowadził do niewoli. Winni jesteście sami sobie takiego losu. A więc mógł się tak czy inaczej tłumaczyć. Ale to by zdradzało, że nie ma w nim serca lidera, charakteru lidera. Tymczasem, gdy Nehemiasz się o tym wszystkim dowiedział, co i w jakich okolicznościach żyją ci ludzie, którzy pozostali w Jerozolimie, choć tam nigdy nie był, choć ich nie znał, choć ich nigdy nie widział, jego serce zostało na tyle poruszone, tak dalece poruszone, że to uczynił to, o czym czytaliśmy w wierszu 4. Powiem tak, jeśli obojętny ci jest los ludzi, nieszczęsnych ludzi, tych, których grzech usidlił, których grzech oślepił, których grzech okaleczył, którym grzech odebrał wolność i nad którymi pastwi się diabeł, jeśli ci jest ich los obojętny, no to jakżeż Bóg cię może użyć? No to jakżeż Bóg cię może użyć? To czegoż ty oczekujesz? Jakimż ty liderem możesz być? Nie możesz być żadnym liderem, jeśli ci jest obojętny los tych, nad którymi pastwi się diabeł i których diabeł sponiewierał. Nie może cię Bóg użyć. Bóg cię może użyć wtedy, jeśli spotka twoje serce w takiej postawie, jakie spotkał w Nehemiaszu. A czym się charakteryzowała ta prawa natura, ten prawy charakter Nehemiasza? Gdy usłyszał o tym cierpieniu swoich ziomków, bliźnich tam w Jerozolimie, których nawet nie znał, czytamy, że po pierwsze Nehemiasz z wrażenia aż usiadł. I czytamy, gdy usłyszałem te słowa, usiadłem. Usiadłem. Ale w tym słowie usiadłem znajduje się także pewna prawda. Bo zwykle jest tak, że gdy dociera do nas jakaś wieść, wieść o tragedii zwłaszcza, gdy dociera do nas wieść tragiczna, to jakżeż my reagujemy? Jak ludzie reagują? Ludzie najczęściej reagują emocjonalnie, nerwowo, reagują nieodpowiedzialnie. Tracą kontrolę nad tym, co mówią, tracą kontrolę nad tym, co robią. I z reguły w takich sytuacjach podejmowane decyzje są błędne. W takich sytuacjach wypowiadane opinie są krzywdzące. Nie wolno w związku z tym podejmować decyzji, ani się wypowiadać, będąc poruszony w emocjach. Nie wolno, bo wtedy najczęściej są to opinie krzywdzące, decyzje błędne. Przypomnę wam, że taką decyzję w swoim czasie podjął Saul. Samuel mu powiedział, poczekaj, ja przyjdę i złożymy ofiarę. Saul czekał przez jakiś czas. Filistyni nadciągali, coraz bliżej, a Samuela nie było widać. I w tej chwili zdenerwowania emocji, gdy emocje zaczęły odgrywać swoją rolę. Pierwsza księga Samuela powiada w 13 rozdziale od 7 do 13 wiersza, że choć Saul nie był do tego upoważniony, wziął ofiarę i złożył na ołtarzu. A wtedy przyszedł Samuel i powiada, cóżeś to zrobił? Głupioś postąpił. Pan odebrał ci królestwo i przekaże je komuś, kto jest mężem według jego serca. Podjął ją w emocjach. Jeśli cię ktoś zdenerwuje, nie rezygnuj. Jeśli cię ktoś zdenerwuje, nie rzucaj służby. Nie daj się sprowokować emocjom. Widzisz, Nehemiasz, gdy usłyszał te niedobre wieści, oczywiście, że emocje się w nim odezwały. Ale on nie pozwolił emocjom zapanować nad sobą. On po prostu spokojnie usiadł. Podobnie Izrael. Nie ma Mojżesza i 40 dni mija, emocje rosną, napięcie wzrasta, wracamy do Egiptu. A tu nadchodzi Mojżesz. Nie wolno się poddawać emocjom. Nawet uczniowie, Pan został ukrzyżowany i każdy z nich pod wpływem emocji chciał pójść w swoją stronę. Dwóch do Emaus, Piotr postanowił pójść ryby łowić. Nie wolno się poddawać emocjom. Bracia i siostry, ludzie mają prawo, może nie mają prawa, ale tak niestety postępują, że czasem się może zdarzyć coś, co spowoduje wzburzenie naszych emocji i wtedy, jeśli w tych wzburzonych emocjach podejmiemy decyzję, to będą to prawdopodobnie błędne decyzje. Jeśli wtedy wypowiemy jakieś zdanie, a pamiętajcie, że puszczone słowo jest nie do zatrzymania, już go nie potraficie złowić, ono pójdzie. W związku z tym wypowiedziane wtedy zdanie może być krzywdzące, nieprawdziwe. No, jeszcze raz zwracam uwagę. Nehemiasz usiadł. I Biblia wskazuje nam na błogosławieństwo zawarte w postawie zaufania i ufności. Ci, którzy ufają Pana, nabierają nowych sił. Choćby to była wieść najtragiczniejsza, choćby to była wieść najsmutniejsza, nie poddawaj się emocjom. Jako lider nie poddawaj się emocjom. Zaufaj Panu. Ufaj Panu. I w chwili, gdy czytamy księgę Michała proroka, to jest tam mowa o tym, że owce wybił ktoś, że pole nie zrodziło, że winnica nie zrodziła. Jest tam mowa o samych klęskach. A Michałasz powiada, a ja jednak będę ufał Panu. Śpiewamy nawet taką pieśń, choćby owce wybił ktoś. Habakuk czy Michałasz? Może Habakuk. A gdyby to się stało i to się stało, ja będę ufał Panu. A więc, bracia i siostry, nie może być takiej sytuacji, która lidera sprowokuje do uległości negatywnym emocjom. Nie możemy sobie jako liderzy pozwolić na panikę, na nerwowe, nieopanowane reakcje. Ja wiem, że to jest trudne. Nasza postawa ma się cechować zrównoważeniem, spokojem, opanowaniem. Bo jeśli owce zobaczą, że panikuje lider, pasterz, to one tym bardziej będą panikować. Jeśli owce zobaczą, że w tych trudnych okolicznościach pasterz, lider zachowuje się spokojnie, jest pełen ufności do Boga, to i to się im, to się i na nich przeleje. A więc co możemy powiedzieć o Nehemiaszu? Że w jego charakterze było to opanowanie, ten spokój. To zaufanie do Boga, dlatego gdy dotarły do niego te negatywne wieści, on nie rozpaczał, on nie rwał włosów z głowy, tylko spokojnie usiadł przed Panem. To jest ta cecha, pierwsza. Druga, to zaczął płakać. Usiadłem i zacząłem płakać. Ta cecha charakteru Nehemiasza w tym się właśnie zawiera, że płakałem i smuciłem się. Możemy ją nazwać współczuciem. Drugą cechą charakteru Nehemiasza było współczucie. Przez około 4 miesiące Nehemiasz płakał, smucił się. I trzeba tu znowu powiedzieć, że w oczach świata ktoś, kto płacze, ktoś, kto się smuci, uchodzi za mazgaja, uchodzi za człowieka słabego. Preferuje się charaktery twarde, zdecydowane, przebojowe, rozpychające się łokciami, przepraszam za słowo, chamskie. Takie charaktery się preferuje. Ale takiego kogoś, kto płacze. I w ślad za takimi wzorcami świata również w chrześcijaństwie gardzi się łzami, gardzi się wzruszeniem, gardzi się łagodnością, preferuje się raczej śmiech, żarty, entuzjazm, ten cielesny entuzjazm i tę cielesną radość. Bo ktoś, kto płacze, to się go uważa za słabego, za człowieka słabego charakteru. Tymczasem Biblia równoważy te dwa stany, mówiąc, że jest czas śmiechu i jest czas płaczu. Księga Kaznodzieja Salomonowy 3:4, że może być taki okres w naszym życiu, że się radujemy, że jesteśmy pełni entuzjazmu, ale no jak tu się radować, jeśli brat cierpi? Jeśli wiem, że ktoś cierpi, trzeba raczej szukać w sobie współczucia. Wszystko, co Chrystus czynił, kierował się współczuciem. Gdy spotkał trędowatego człowieka, wejrzał nań i Biblia powiada i pałając litością, inaczej współczuciem, wyciągnął rękę i dotknął się go. Jezus niczego nie czynił z obowiązku i Pan się nie przyznaje do tego rodzaju służby, jeśli ona nie wynika ze współczucia. Jeśli widzisz kogoś bolejącego i serce w tobie wzbiera ze współczucia, to oczywiście możesz liczyć na to, że Pan pójdzie po linii twojego współczucia. A zatem jest czas śmiechu, kiedy mamy powody, żeby się śmiać, radować w Panu, ale też jest czas płaczu. I zwróćcie, kochani, uwagę, że wszyscy praktycznie wielcy mężowie przechodzili w swoim życiu przez, jak ja to nazywam, błogosławioną dolinę płaczu. Błogosławioną dolinę łez. Czyż nie czytamy, że płakał Mojżesz wraz ze starszymi? Jeśli nie wierzycie, przeczytajcie sobie 4 Księgę Mojżeszową, 25 rozdział, 6 wiersz. Mojżesz płakał wraz ze starszymi. Płakał. Ten odważny człowiek, gdy trzeba było, to płakał. A czy nie płakał Dawid i nie smucił się Dawid? Ten odważny człowiek, który pokonał Goliata, gdy trzeba było, płakał. 69 psalm, 10 wiersz. Płakał wielki prorok Izajasz, 16 rozdział, 9 wiersz. Płakał i to wielokrotnie Jeremiasz, wielki prorok. Płakał reformator Jozjasz, 2 Królewska 22, 19. A Boży Syn, Chrystus Jezus, ten najdoskonalszy z liderów, czy zawsze się tylko radował? Czy nie spotykacie go ani razu płaczącego? Tak, spotykamy go płaczącego. Ewangelii Jana 11, rozdział 34 wiersz, gdy stał nad grobem Łazarza i zapłakał Jezus. A gdy siedział na Górze Oliwnej i widział Jerozolimę i świadom tego, co się wydarzy za chwilę, gdy nadciągną wojska Tytusa, wojska rzymskich legionów, i zapłakał Jezus. I płakał nad Jerozolimą. A zatem nie wstydzili się łez wielcy mężowie Boży. My nie potrafimy płakać. Nie potrafimy oczyszczać naszych oczu łzami. Dlaczego? Ponieważ nie wzbiera w nas współczucie. Gdyby wzbierało w nas współczucie, płakalibyśmy na widok tego, co się dzieje w świecie. Płakalibyśmy na samą myśl tego, co się dzieje w świecie. Płakalibyśmy nad postawą i stanem wielu wierzących ludzi. Ronilibyśmy łzy na widok tego, że grzeszą, że są tak obojętni, że są tak lekkomyślni. Niestety, nasze serca są gdzieś w połowie mięsiste, a w połowie kamienne. A przecież Pan obiecał, że da nam serca mięsiste, a zabierze serca kamienne. A serce mięsiste tym się charakteryzuje, że jest pełne współczucia. I prawdziwy lider to taki, który potrafi i zapłakać nad swoim przede wszystkim stanem. Potrafi zapłakać nad stanem innych ludzi. Potrafi zapłakać nad losem tego świata. Popatrzcie, Nehemiasz smucił się i płakał. I zacząłem płakać. Może dlatego nie dzieje się zbyt wiele, ponieważ nie potrafimy siać ze łzami. A przecież śpiewamy w jednej pieśni, a także czytamy w jednym z psalmów, kto niesie snopy. Ci, którzy siali, ale jak siali? Ze łzami. To jest właśnie ta postawa Nehemiasza. Druga postawa Nehemiasza. Sprawdź, kochany liderze, swoje serce. Czym ono wzbiera, gdy widzisz potrzeby ludzi, gdy widzisz chorych, gdy widzisz rozbite małżeństwa, gdy widzisz rozbite, rozczłonkowane rodziny, dzieci nieposłuszne rodzicom, zbuntowane, krąbrne. Czym wzbiera twoje serce? Gniewem? To nie jest postawa lidera. To nie jest postawa Nehemiasza. Smuciłem się i płakałem. Trzecia cecha, o której czytamy, że Nehemiasz nie tylko się smucił i płakał, ale dalej czytamy, że przez szereg dni pościł i modlił się. A więc kolejną cechą Nehemiasza było to, że pościł i modlił się. Aż 11 razy w tej księdze spotykamy Nehemiasza modlącego się. No, ja myślę, że nie czas po temu, aby mówić na temat modlitwy. Że to jest przecież tak temat oczywisty, że go powtarzać nie trzeba. Ale gdy się przypatrujemy wielkim liderom biblijnym, to każdy z nich był przede wszystkim mężem modlitwy. Przecież Mojżesz, ten wielki lider, trwał w modlitwie. Przez 40 dni był w modlitwie i w poście. Dawid, mąż modlitwy. Jezus, cóż możemy o nim powiedzieć? Możemy o nim powiedzieć, że był to mąż modlitwy. Wstawiał się, modlił się. Ewangelie są przepełnione wspomnieniami o modlitwach Pana Jezusa, więc modlił się. Ale bracia i siostry, modlitwa czasem między modlitwami jest różnica. Niekiedy modlitwa jednego jest różna od modlitwy drugiego. Są różne typy modlitwy. Jest modlitwa uwielbiania, kiedy się radujemy, kiedy uwielbiamy Pana. Ale ta modlitwa, którą się modlił Nehemiasz, to jest innego typu modlitwa. To jest modlitwa, którą nazywa się modlitwą wstawienniczą. Na czym ta modlitwa polega? Ta modlitwa wstawiennicza według niektórych to jest najwyższy rodzaj modlitwy. Bo w modlitwie wstawienniczej nie o siebie zabiegamy, ale zabiegamy o innych. Wstawiamy się za innych. Ta modlitwa polega na tym, że stajemy między Bogiem a kimś albo czymś i wstawiamy się nie o siebie. Nie modlimy się: Panie, mnie błogosław, moją ciocię błogosław i tak dalej, tylko modlimy się o tych ludzi. I taką modlitwę praktykował Nehemiasz. Czas nie pozwala, żebyśmy to analizowali po kolei. Ale od wiersza 5 jest mowa. Nehemiasz wstawia się nie o siebie samego. Nie mówi: Panie, wyprowadź mnie tutaj z tego dworu. Nie, nie. On się wstawia za tamtymi ludźmi. Tak jakby go nie obchodził jego własny los. Bo modlitwa wstawiennicza wolna jest od egoizmu. Nie troszczy się o siebie, modli się o ludzi, którzy są w potrzebie. I kochani, większość modlitw przedstawionych na stronicach Biblii to są modlitwy wstawiennicze. Abraham wstawia się o Sodomy, Gomory i o Lota. Mojżesz wstawia się w swojej modlitwie o lud izraelski. Daniel wstawia się o lud izraelski. Jezus wstawia się o Jerozolimę. Paweł pisze, wolałbym, żebym był odłączony, ale żeby oni byli zbawieni. Ta modlitwa nie bierze pod uwagę swoich korzyści, ale wychodzi naprzeciw potrzebom innych. To jest tak zwana modlitwa wstawiennicza. I cechą, kochani, tej modlitwy wstawienniczej, którą zanosił Nehemiasz, jest to, że nie jest to modlitwa oskarżania, winienia kogoś, a więc nie wskazuje na winowajców. Nehemiasz nie modli się, Panie Boże, oni zgrzeszyli, Panie, a słusznie ich to... Nie, Nehemiasz się tak nie modli. On nie mówi, ojcowie nasi zgrzeszyli, starsi nasi zgrzeszyli. To jest charakterystyczne u Nehemiasza. Widzicie, on jak, podobnie jak Jezus. To jest jak gdyby jakiś symbol, jakieś podobieństwo do Jezusa. Bo co on robi? Choć on nie zgrzeszył, choć on nigdy nie był w Jerozolimie. Czy wiecie, jak on się modli? Modli się, zgrzeszyliśmy. A więc oni ja siebie wstawia, także czyni się winowajcą. Wiersz 6, zgrzeszyliśmy i tak dalej. A więc jak mówię, siebie, bierze na siebie wkłada sposób postępowania tamtych ludzi. I jako, tak jak Jezus, wziął na siebie nasze winy i szedł z nimi przed oblicze Ojca i mówił, Ojcze, przebacz im to. A zatem Nehemiasz podobnie bierze na siebie ułomności swoich ojców i dziadów i idzie z nimi przed Boży tron, wstawiając się, aby Bóg przebaczył. To jest tak zwana modlitwa wstawiennicza. A zatem to jest ta trzecia cecha. I teraz jeszcze słów kilka na temat czwartej cechy i na tym zakończymy. Czwartą cechą Nehemiasza, oprócz tej pierwszej, o której mówiliśmy, a więc oprócz tej równowagi ducha, tego zaufania mimo niesprzyjających okoliczności w możliwości Boże, tego pokoju, jaki tchnął z wnętrza Nehemiasza. Druga cecha to, jak powiedziałem z kolei tutaj post i modlitwa, współczucie. Trzecia, płacz i modlitwa, post i modlitwa. I wreszcie czwarta cecha, końcowa modlitwa. Nehemiasz widząc potrzebę, jaką jest cierpienie tamtego ludu, mógł się modlić, Panie Boże, poślij tam kogoś. Panie, znajdź kogoś i poślij go do Jerozolimy, bo ja jestem, widzisz, tu na dworze króla, ja muszę pełnić swoje obowiązki, poślij więc tam kogoś. No, ale to tak najczęściej jest, jak mówiłem wam przed przerwą, że jeśli w nas wzbiera litość do kogoś, że jeśli nasze serce jest poruszone czymś, to jest ewidentny znak, że Bóg chce posłać nie kogoś, ale nas. Bo gdyby Bóg chciał posłać kogoś, to czyjeś serce byłoby poruszone i w czyimś sercu zbierałoby współczucie i litość, ale ktoś inny może być zupełnie obojętny, ale w nas ten ogień płonie, pali nas ten ogień od wnętrza. To jest ewidentny znak, że my mamy się postawić do dyspozycji Boga. I tak właśnie zrobił Nehemiasz. W rozdziale 2, w wierszu 5, Nehemiasz mówi, oto wyślij mnie do swojego króla, wyślij mnie do Judei, poślij mnie. Nie mówi, poślij kogoś, oddeleguj kogoś, upoważnij kogoś, tylko oto jestem, poślij mnie. Bracia i siostry, Bóg nas nie użyje. Bóg się nami nie posłuży, jeśli się Mu nie postawimy do dyspozycji. Jeśli się Mu nie postawimy do dyspozycji. Gdy będziecie jeszcze kiedyś czytać raz, a dobrze by było, czytajcie list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 5 do 7 wiersza. I tam jest tak napisane, że Chrystus, gdy przyszedł na tę ziemię, przyszedł, aby wypełniać wolę Bożą. A na czym polegała ta wola? On nie przyszedł po to, aby Mu służono. On nie przyszedł po to, aby Go Mu ofiarowywano. On nie przyszedł po to, aby Go w lektykach noszono, ani w papa mobile wożono. On nie przyszedł po to, aby Mu hołd składano, choć był Bożym Synem. Ale wiecie, co tam jest napisane, po co przyszedł? Przyszedł po to, aby swoje ciało oddać do dyspozycji Bogu. I Bóg, mając ciało swojego Syna, Pana Jezusa, powiada Piotr, Bóg Ojciec namaścił Jezusa Chrystusa Duchem Świętym i mocą i On chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich będących pod presją demoniczną. 10 rozdział, 39 wiersz Dziejów Apostolskich. Dlatego, że Jezus postawił swoje ciało do dyspozycji Bogu, siebie samego. Bóg Go namaścił i Bóg Go użył. I ja nie czytam o nikim, kto by swojego ciała nie postawił do dyspozycji Bogu, a Bóg by go na siłę użył. Bóg się posługuje tylko tymi, którzy się postawili do Jego dyspozycji. Dlatego jest napisane w liście do Rzymian w 12 rozdziale. Stawiajcie ciała wasze. Stawiajcie ciała wasze do dyspozycji Boga. Stawiajcie członki waszego ciała do dyspozycji Boga. Oto jestem, Panie mój. Skoro poruszyłeś moje serce do tych ludzi, skoro cierpię z powodu tych zapijaczonych ludzi, skoro nie mogę patrzeć na ich poniewieranie się w rynsztoku, inni przychodzą obojętnie, a ja nie mogę. Nie mogę. Skoro nie możesz, to powiedz, Panie, oto jestem. Jeśli masz swój plan wobec mnie w stosunku do tych ludzi, oto jestem. Oto jestem. I moje zrozumienie jest takie, moje przynajmniej zrozumienie jest takie, kiedy u nas tworzyła się służba Nowa Nadzieja, a więc praca wśród ludzi uzależnionych, alkoholików, to muszę powiedzieć szczerze, że jako pierwszego powołałem brata, który nigdy nie miał nic wspólnego z alkoholizmem. No ale on nie wyczuwał tych ludzi. On nie rozumiał tych ludzi. On się w jakiś sposób z nimi nie utożsamiał, ponieważ on nigdy w rynsztoku nie był. On nie wiedział, co to znaczy być pijanym, co to znaczy przychodzić po pijanemu i rozbijać swoją rodzinę. On tego nie wiedział. On nie mógł tych ludzi zrozumieć, bo on funkcjonował zupełnie na innym poziomie. Ale Bóg tak sprawił, że on sam to zrozumiał, odszedł, a potem nawrócił się człowiek, który był alkoholikiem, który miał rodzinę rozpadającą się, dzieci rozpadające się. I kiedy pytałem Pana, kogo mam powołać, Pan wskazał mi na niego. W pierwszym momencie się upierałem, mówię, Panie, przecież on jest alkoholikiem, byłem alkoholikiem. A jeśli ja mu powierzę tę służbę, a on zacznie pić, to co to będzie za wzór? Co to będzie za przykład? Ale czułem wyraźnie, że mam mu tę służbę powierzyć. I powierzyłem mu tę służbę. I muszę powiedzieć, że Pan się nie pomylił. Ja się pomyliłem, ale Pan się nie pomylił. Bo Bóg go użył. Bóg go naprawdę użył. Wielu ludzi uzależnionych poprzez Jego usługiwanie się nawróciło. Wielu ludzi się nawróciło, ponieważ On tych ludzi rozumiał. On potrafił pójść, wyciągać ich gdzieś tam z rynsztoku. On potrafił pójść wysoko w góry, ponieważ słyszał, że tam jest jakiś alkoholik. Potrafił go obejmować. Ja stałem z boku i brzydziłem się, bo cuchnęło na kilometr od tego człowieka, a on go potrafił tulić, kochać i to przełamywało opory tych ludzi. Dlaczego? Ponieważ w nim było to współczucie. On był świadomy, kim był, a co Bóg z nim uczynił. I tym współczuciem Bóg się posłużył, żeby ratować następnych i następnych. A więc postaw się do dyspozycji Pana. Jeśli poruszony jest czymkolwiek twoje serce, postaw się do dyspozycji Pana. Niech Cię Panu żyje. Niech się Pan Tobą posłuży. Niech się Pan Tobie posłuży. A więc tak bardzo skrótowo, cztery cechy prawego charakteru Nehemiasza, które spowodowały, że stał się liderem. Wyprowadził tysiące i zaprowadził tysiące i zabezpieczył tysiące. Te cztery cechy charakteru, prawego charakteru Nehemiasza. Kończę moje usługiwanie. Niech Was Pan błogosławi, drogie siostry i drodzy bracia. Było miło być z Wami, było miło Wam usługiwać. Jestem wdzięczny Bogu za Was, wdzięczny za to, że Wam mogłem usługiwać.